Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Mam nadzieję, że dobrze się macie. W poprzednim odcinku opowiadałem o 5 krokach transformacji strategicznej, takiej transformacji, która ma stworzyć świetną firmę i mieć spełnionych, zadowolonych, szczęśliwych, zaangażowanych ludzi. Dla przypomnienia, pierwszy krok to był purpose, czyli why, how i z kim, gdzie nadajemy sens istnienia, dbamy o to, żeby zbudować środowisko, w którym jest szansa na poczucie przynależności tych ludzi, którzy pasują do organizacji i którym organizacja pasuje. Więc odbywa się tam refleksja strategiczna, refleksja tożsamościowa. Przechodzimy przez proces prototypowania, misji, wizji, strategii, celów strategicznych. Następnie idziemy do pracowników, pokazujemy ten pomysł na firmę i pytamy się, na ile jest prawdopodobne, że będziecie się z tym identyfikować i w najlepszej wersji, jeśli jesteście na tyle otwarci, to dajemy ludziom przestrzeń do tego, żeby zaproponowali wartości, zachowania. I to jest trochę pod prąd. To jest budowanie poczucia przynależności, że z jednej strony daje ramy, czyli misja, wizja, cele, strategia, a z drugiej strony pytam ludzi, no to jak wyobrażacie sobie środowisko pracy, w którym chcielibyśmy pracować? I wtedy zadaję sobie takie pytania. W następnym odcinku o tym powiem. Jacy ludzie pasują do tej organizacji, przy czym zajęcie się ludźmi dzielimy na określenie tych profili, określenie luk kompetencyjnych, właśnie dzielimy na takie równanie W plus U razy P, czyli wiedza plus umiejętności razy postawa. I postawa to jest zrobienie profilu osoby w ogóle niezależnie od stanowiska, która pasuje do naszej organizacji. Tak? My jesteśmy na etapie przeglądu tego profilu. Chodzi o ustawienia fabryczne, jak ja to mówię, o przekonania, o wartości. Przykład, jeżeli w naszej strategii jest, że mamy najlepszą kościową usługę, no to nie możemy zatrudniać nierzetelnych ludzi. No i zresztą ostatnio miałem taki panel, w którym dyskutowaliśmy o kulturze organizacyjnej. Właśnie taka koleżanka powiedziała na tym panelu, że kultura organizacyjna ma być stworzona do różnorodności. Ja się z tym zgadzam, różnorodność jest bardzo istotna, dlatego że w różnorodności jest siła, ale nie na poziomie postawy, na poziomie ustawień fabrycznych. Zresztą ja zapytałem o to, czy jeśli masz właśnie w swojej pomyśle na firmę, że twoja usługa, twój produkt jest najwyższej jakości, no to czy możesz zatrudnić nierzetelnych ludzi? Ona się zgodziła, że nie, więc W plus U mamy duże zróżnicowanie, możemy mieć zróżnicowanie światopoglądowe, ludzie mają mieć inne opinie, inne pomysły, ale nie to, jeszcze raz powiem, ustawienia fabryczne, czyli przekonania, wychowanie z domu, wartości właśnie, zachowania. I jeżeli to nie rezonuje z tym, co sobie firma wymyśliła, to tacy ludzie będą się źle czuli w firmie i firma również nie będzie miała korzyści z osób. To jest subiektywna ocena. Ja w tym kontekście jestem ortodoksyjny, po prostu wiele osób nie pasuje do organizacji, męczą się w firmie i firma męczy się również z nimi, więc dlatego, ale nie na wiedzy, umiejętności, te obie rzeczy można nabyć, ale jeżeli mam kogoś, to na postawie pasuje, to no to wiecie, o co chodzi. Zresztą Collins mówił, najpierw kto, później co. I druga rzecz w tym modelu transformacji, tym podejściu, które proponujemy, kiedyś w tej wersji 1.0 był tam kierunek, który określaliśmy wspólnie dla procesów. Dzisiaj go zamieniamy na people, czyli zajęcie się ludźmi, zrozumienie, jaką ja kulturę organizacyjną powinienem tworzyć, jakie środowisko pracy powinienem modelować i w jaki sposób kaskadować cele i kulturę organizacyjnej, żeby ludzie byli zaangażowani. Słuchajcie, zaangażowanie jest dzisiaj dramatyczne w organizacjach, spięta Achillesowa. 3% ludzi jest zaangażowanych w ciągłe doskonalenie. Dla mnie to jest taki jeden ze wskaźników, pomiarów, pulse checków zaangażowania. Jeżeli człowiek przychodzi do pracy, bierze wynagrodzenie, robi swoje zadania solidnie i dodatkowo podnosi rękę do góry, kiedy widzi problem lub ma propozycję usprawnienia, nie dlatego, że chcemy mu zapłacić, tylko dlatego, że mu zależy i chce coś od siebie więcej dać. I to jest dla mnie jeden z aspektów zaangażowania. I na poziomie tych ludzi to chodzi o to, żeby zrozumieć, w jaki sposób ja cele biznesowe mogę połączyć z ich emocjonalnymi potrzebami. I tu mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, narzędzia do zarządzania, innowacji, technologii, wszystko zostało już wymyślone, to jest szwedzki stół. Chodzi o to, żeby wziąć rzeczy, które działają i spróbować w innym kontekście zastosować. I dla mnie genialnym narzędziem jest Business Model Canvas, który sobie trochę przerobiłem na Employee Engagement Canvas i druga rzecz to jest Value Proposition Canvas, które przerobiłem sobie na Employee Proposition Canvas. Chodzi o to, że traktujemy pracownika, jakby był potencjalnym klientem naszej firmy, gdzie świadczymy mu usługę pracy, tak? I zastanawiamy się na poziomie tych ludzi, idziemy do gęba, robimy focus grupy, rozmawiamy z nimi i staramy się znaleźć ich zadania, bóle i korzyści, bo tak wynika to z Value Proposition Canvas i robimy to dla różnych grup demograficznych, segmentujemy, ja to nazywam grupami person, być może nagram kiedyś o tym odcinek. I żeby tych ludzi zrozumieć, to trzeba tych ludzi pytać, trzeba być blisko, trzeba, tak jak powiedziałem, wiele raportów dzisiaj, opinii, też jest sporo wpisów na mediach społecznościowych o pokoleniach, zwłaszcza niektórzy uparli się na pokoleniu młodym. Niektóre te wpisy są bardzo krzywdzące i generalizujące i to mi się trochę nie podoba, dlatego też dzisiejszy odcinek będzie o tym, czego ludzie oczekują od firmy i od swojego szefa. Pokażę wam wnioski, dane z naszych najnowszych badań satysfakcji z pracy, które już szósty raz zrobiliśmy w naszej historii. Pierwsze zrobiliśmy w 2016 roku, a ostatnie właśnie we wrześniu 2022 roku wspólnie z firmą badawczą Openfield, którą przy okazji też bardzo polecam. Trzeci krok to były procesy i klienci, gdzie właśnie zastanawiamy się nad modelem biznesowym, jakie portfolio procesów, czego oczekują klienci. Czwarty to leadership na każdym poziomie. Leadership ma być świadomy. Ja leadership dzielę na takie trzy kroki. Zrozumieć siebie, czyli czy twoje why rezonuje z why organizacji jako lidera na każdym szczeblu, żeby ludzie zrobili sobie refleksję, czy ja chcę być liderem w firmie, która ma taki purpose, nie? Druga rzecz to jest zrozumienie pracowników, więc też będzie dzisiaj o tym. I trzecia, jak zbudować super team, czyli powiedziałbym team purpose i taką mini kulturę, mini środowisko pracy, gdzie ludzie współtworzą, gdzie ludzie decydują o tym, jak zespół zorganizuje się, jak będzie się wobec siebie i innych zachowywał, ale w kontekście ram strategicznych, ram kultury organizacyjnej całej organizacji. To wszystko po to, żeby umożliwić krok piąty, czyli continuous growth, czyli taki ciągły wzrost, ciągłe doskonalenie, gdzie bardzo ważna jest motywacja 3.0, czyli człowiek, który dąży do samodoskonalenia, gdzie polecam wam bardzo książkę Drive, gdzie jest opisany cykl autonomy, competence, relatedness. W każdym razie jest tutaj dużo motywacji wewnętrznej, czyli o tym, co też jest dominującą potrzebą młodego pokolenia, ale nie tylko młodego pokolenia, bo starego też, natomiast ja przynajmniej jestem w pokoleniu X i jestem wychowany w motywacji 2.0, czyli marchewki, kije, jak najbardziej od samego dzieciństwa. Trochę przydługi wstęp, wybaczcie, odcinek 73. Czego oczekują ludzie od firmy i od bezpośrednich przełożonych? Ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy, wrzesień 2023. 2. Po tym krótkim przypomnieniu 5 kroków transformacji strategicznej, chciałem tylko jeszcze dodać, że my wielokrotnie podchodziliśmy do naszych klientów z tymi 5 krokami. Muszę powiedzieć, że działa to genialnie. Oczywiście wiele błędów popełniliśmy, zwłaszcza kiedy się spieszymy, i pamiętajcie, że w transformacji strategicznej bardzo ważne są warunki docelowe, czyli praca na sytuacji, do której ja chcę doprowadzić, a nie na czekliście i wdrożeniu odpowiedniego zadania. I to jest ogromna różnica w podejściu, że ja pracuję głównie na środowisku pracy i na zachowaniach, nawykach, a nie na tym, żeby coś wdrożyć, bo wdrożenia są krótkotrwałe. Dlatego ja mówię, że na przykład transformacja nie jest o wdrażaniu, tylko o doprowadzaniu do pewnej sytuacji. Co takiego ludzie oczekują od firm i od swoich bezpośrednich przełożonych, tak jak powiedziałem? Jestem dumny z tego, że co roku robimy takie ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy i nadeszła taka chwila, żeby pokazać wam, jakie wyniki mamy z najnowszego badania, w którym wzięło udział aż 1900 osób, więc próba badawcza jest dość duża. To jest 1900 dorosłych Polaków dobieranych metodą kwotową według zmiennych demograficznych, płeć, wykształcenie, miejscem zamieszkania. Ja nie jestem ekspertem od badań, dlatego robimy to wspólnie z firmą Openfield. Odpowiada za jakość i merytorykę tych badań. Badanie jest anonimowe, metodą KAVI, realizowane przez internet za pomocą kwestionariusza ankiety na specjalnej platformie, która wyklucza dublowanie wyników. I tak jak powiedziałem, jest to badanie cykliczne. Pierwsze badanie zrealizowaliśmy w 2016, później mieliśmy rok przerwy, ale później już pod rząd od 2018. W związku z tym możemy porównywać te badania i co się dzisiaj wydarzy, opowiem wam, jak zmienia się na przykład employee NPS, czyli prawdopodobieństwo poleceń pracodawców przez pracowników. Więc zaczynamy. Na początku, słuchajcie, charakterystyka próby badawczej, czyli tak jak powiedziałem, 1900 osób, 52% kobiet, 48% mężczyzn. W stażu pracy poniżej roku 4%, 1 do 3 lat 11%, 3-5 lat 11%, 22%, 5 do 10 lat, 10 do 15 lat 19%, 15 do 20 12% i powyżej 20 lat 20%, czyli próba jest rozbita po stażu pracy, w związku z tym możemy też pokazywać różnice pokoleniowe. Branże, które badaliśmy, produkcja 25%, biuro administracja 16,5%, sprzedaż marketing 13%, sektor publiczny 7%, technologie doradztwo 7%, branża transport, spedycja, logistyka 7%, gastronomia 5% i pozostałe 19%. I tyle, jeśli chodzi o próbę badawczą. Więc moi drodzy, nadeszła wielkopomna chwila w 2022 oczywiście, employee NPS jest dodatni. I to jest pierwszy raz, kiedy mamy taki wynik. Jest to też zgodnie z trendem na przykład badań Gallupa. W badaniach Gallupa ogólnoświatowy poziom tego, co Gallup mierzy, czyli ludzi zaangażowanych, wzrósł o 9 punktów procentowych. Ja nie wiem, z czym to jest tak mocno związane. Moja hipoteza jest taka, że z uwagi na kryzys, że niepewność, wojnę, podwyżki cen i tak dalej, ludzie po prostu boją się, że stracą pracę. Trochę nam to wychodzi po pokoleniach, więc zaraz wam pokażę, ale employee NPS jest dzisiaj 7. NPS, metodykę, którą używamy tutaj, jest metodyką Net Promoter Score. Jest to metodyka, w której zadajemy pytanie, biorąc pod uwagę całokształt współpracy z obecnym pracodawcą, jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciłbyś go znajomym, i w tym roku mamy 40% promotorów, to jest 40%, destruktorów to jest 33%, w związku z tym NPS jest 7. Jak to się miało na przełomie tych lat? Pierwsze badanie, które wykonaliśmy w 2016 roku, NPS pracodawców w Polsce był minus 6, w 2018 był minus 10. No i rekordowo niski poziom, wskaźnik poleceń pracodawców był w roku 2019. No, tam było wówczas duże prosperity i co jest ciekawe, według badań GUS w 2018 i 2019 podwyżki, my badanie robimy zawsze na jesieni, i podwyżki, które były wówczas wynagrodzeń, to było około 14,5% średni poziom, jakie wzrosły wynagrodzenia w Polsce, mimo tego poziom NPS pracodawców był najniższy w historii, był minus 23. 2020 minus 10, 2021 już minus 3 i 2022 NPS jest pozytywny, jest 7. W związku z tym albo pracodawcy lepiej dzisiaj stwarzają środowisko pracy, dzięki którym ludzie polecają tych pracodawców bardziej, ale nie jest to skorelowane na przykład z prawdopodobieństwem odejść pracowników, bo to też o tym zaraz powiem, albo po prostu ludzie dają wyższą ocenę z uwagi na to, że tak jak powiedziałem przed chwilą, boją się, że stracą robotę po prostu. I w każdym razie no, nie ma co dywagować. NPS pierwszy raz w historii jest powyżej zera i tak jak powiedziałem, jest to pokrywa się to z trendami na przykład badania Gallupa. Ale to, co jest najbardziej ciekawe w badaniu, które zrobiliśmy, przypominam, na próbie 1900 osób, exit pole do wyborów są robione na 1023, więc jest to duża próba badawcza, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce. Na przykład Hejs ostatnio wypuścił badanie, to się też pochwalę trochę, na próbie 350 osób, 350 pracujących Polaków i jest cytowany wszędzie. Aha, zobaczcie, jaka jest różnica tej próby. W każdym razie wynik dla poszczególnych branż jest bardzo ciekawy. Otóż po raz pierwszy w historii produkcja ma NPS-a dużo wyższego od pracowników biurowych i administracji. Produkcja ma dzisiaj NPS 15. Jak to się kształtuje po branżach? Otóż biuro i administracja 1, gastronomia 6, produkcja 15, sektor publiczny minus 8, sprzedaż, marketing 12, technologie i doradztwo 17, branża logistyczna, transport, spedycja, logistyka minus 14 i pozostałe branże plus 6. I to jest o tyle ciekawe, że dwa lata temu produkcja miała wynik minus 40 w naszym badaniu. No to co to takiego się wydarzyło, że nagle produkcja, pracownicy produkcyjni polecają swoich pracodawców, a biuro, które wówczas miało bodajże plus 12 dwa lata temu, czyli wtedy, kiedy byliśmy już w pierwszej fali pandemii, dzisiaj spadło do NPS 1. Jest to w mojej ocenie związane z pracą zdalną, która w sposób wyrazisty pokazała problemy organizacji. Ja nie mówię, że ludzie mają nie pracować zdalnie, tylko że jest ciężej zbudować poczucie przynależności, atmosferę, relacje, bo po prostu pozbywamy się tego czynnika bliskości, czynnika, który wspiera budowanie więzi, tak? Bo ponieważ ludzie pracują i się nie widzą i to jest trudne do zaadresowania w wirtualnej przestrzeni, tak jak powiedziałem. Tak mi się wydaje, tak? Nie mam zupełnego przekonania, natomiast mówię wam, jakie są po prostu wyniki, więc NPS dla polskich pracodawców jest plus 7, natomiast biuro administracja 1, produkcja 15, logistyka minus 14, technologie i doradztwo 17, sprzedaż, marketing 12, pozostałe 6. No i sektor publiczny. Znamy trochę tego sektora publicznego. Rzeczywiście jest tam, tak sobie jest, to wynik minus 8. To, co jest jedną z najciekawszych rzeczy, to korelacje Pearsona w tym badaniu. My sprawdzamy, jakie czynniki mają związek z satysfakcją z pracy. Są to korelacje wzajemne, oczywiście jedne zależą od drugich, natomiast 7 top czynników mających związek z satysfakcją z pracy za 2022, no to numer 1, słuchajcie, pracodawca. Ja to tak mówię, że to jest 7 najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy, na których firma powinna zrobić sobie refleksję, w jaki sposób zapewnia środowisko pracy, które wspiera właśnie o te czynniki, o których mowa w tym badaniu. Więc numerem 1 czynnikiem mającym największy związek z satysfakcją z pracy w naszym badaniu jest to, że pracodawca dba o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez ich przełożonych. Jak to czytać? Po prostu zatrudnia dobrych szefów. Zaraz powiem też, jakich szefów, bo w naszym badaniu tradycyjną rzeczą jest to, że budujemy również korelacje pomiędzy oceną lidera a przyjaznym środowiskiem pracy i pokazujemy, jakie też rzeczy oczekują pracownicy od swojego szefa. W każdym razie numerem 1, to czego na pierwszym miejscu listy korelacji czynników mających związek z satysfakcją z pracy jest to, że pracodawca zapewnia odpowiednich szefów. Numer 2, i to jest hit, ale rzecz, która bardzo mi się podoba, dba o zrozumienie misji, wizji firmy wśród pracowników. No to jest zaskakujące, że numerem dwa na naszej liście 7 czynników jest to, że pracodawca dba o zrozumienie misji, wizji firmy wśród pracowników. Numer 3 umożliwia pracownikom zgłaszanie problemów i skutecznie je rozwiązuje. Dlatego wielokrotnie mówiłem, jeśli chcecie mieć kulturę innowacyjności, nie pytajcie ludzi bezpośrednio pracujących, przepraszam, no tak się przyjęło, na samym dole organizacji o to, jak, co by usprawnili, tylko co ich wkurza w pracy, albo jakie mają dzisiaj problemy, już o tym wielokrotnie mówiłem. Czwarty, oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym, czyli jest wynagrodzenie na tej liście, zawsze jest i w mojej ocenie zawsze będzie. Numer 5 umożliwia rozwój, naukę. Numer 6 zapewnia przyjazną atmosferę i numer 7 umożliwia godzenie pracy z życiem prywatnym. To, co jest ciekawe, słuchajcie, jeśli chodzi o pokolenie Z, bo to jest ogólnie dla całej grupy, dla całej próby badawczej, dla 1900, ale pokolenie Z, które wybraliśmy tutaj do przedstawienia, nie ma tam dużych różnic. Piątka trafia na numer 1, czyli umożliwia rozwój, naukę. I ostatnia rzecz, work-life balance zamienia się na pracodawca zapewnia stabilne miejsce pracy. I to jest przeciekawe, co wynika z tych badań. Oczywiście nie traktujcie tego jako jedyne źródło. To są rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, na przykład skorelować z badaniami, które macie u siebie. Jak ja porównuję Kincentrica albo Great Place to Work, to wychodzą bardzo podobne rzeczy. Na przykład u nas pracownicy wybierają wskaźnik, dba o zrozumienie misji, wizji, a w tamtych badaniach, że jest poczucie przynależności, że czują się potrzebni w firmie albo że ich praca nadaje sens. I to jest bardzo istotne, różnie na to mówimy. W każdym razie 7 najważniejszych czynników 2022 to jest dobry szef, dba o zrozumienie misji, wizji, zgłaszanie, rozwiązywanie problemów, dobre wynagrodzenie, rozwój, nauka, przyjazna atmosfera i work-life balance. Wszystkie 7 czynników uważam, że trzeba wziąć pod uwagę, skorelować z innymi badaniami, z innymi źródłami, z tym, co widzicie w swojej firmie. To nie chodzi o to, że nasze badania są najważniejsze, ale uważam, że metodycznie są dość dobrze zrobione i Openfield też zapewnia fajną metodykę i fajną jakość. To, co zawsze robimy w naszych badaniach, to sprawdzamy, jaka jest korelacja pomiędzy oceną bezpośredniego przełożonego, a czynnikami takimi jak satysfakcja, NPS pracodawcy, motywacja oraz lojalność, czyli prawdopodobieństwo odejścia z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. I to jest, słuchajcie, te korelacje są bezdyskusyjne. Otóż 33% osób z całym badaniu, czyli z 1900, zadajemy w badaniu takie pytanie. Pierwsze już wam powiedziałem, biorąc pod uwagę całokształt współpracy z obecnym pracodawcą, czy poleciłbyś go znajomym, ale drugie pytamy to samo, gdzie sprawdzamy NPS bezpośrednich przełożonych, czyli czy poleciłbyś pracę ze swoim bezpośrednim przełożonym. I w 2022 promotorów lidera jest 38%, a krytyków lidera jest 33%, czyli 1/3. Teraz to, co my sprawdzamy, to sprawdzamy, ile osób, która negatywnie ocenia swojego szefa, jest zadowolona z pracy, jest zmotywowana, poleci pracodawcę i pozostanie pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. I to samo robimy dla promotorów. I teraz zobaczcie, jak na to patrzeć. Czyli jeżeli ktoś negatywnie ocenia swojego szefa, swojego bezpośredniego przełożonego, to 70% takich ludzi automatycznie nie jest zadowolona z pracy. 67% nie odczuwa motywacji w pracy, 67% nie poleci pracodawców i 68% deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. No to jest hit, bo to jest prawie razy dwa jak średnia w naszym badaniu, bo średnia w naszym badaniu jest, już momencik przeskoczę, tylko 36% dla całej grupy badawczej. Więc zobaczcie, te korelacje są bezdyskusyjne. Po drugiej stronie, i to może być ta sama firma, dla promotorów lidera 74% osób poleca pracodawcę, jeśli poleca pracę ze swoim bezpośrednim przełożonym. 72% jest zadowolona, 71% zmotywowana i 77% ludzi deklaruje, że nie odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Więc ja jak mantrze powtarzam, że jeżeli ktoś ma tylko czas na to, żeby zająć się jednym problemem w organizacji, to zajmijcie się, no nie mówię, że ci ludzie są problemem, tak, ale bezpośrednimi przełożonymi pracowników, dlatego że oni mają bezdyskusyjny wpływ na to, jak ludzie się czują w pracy, czy są zmotywowani, czy polecą pracodawcę i przede wszystkim, jeśli macie w swojej firmie, w swojej branży problem z rotacją, to wyświechtane powiedzenie, że ludzie odchodzą od szefa, a nie od firmy, no tutaj ma pokrycie w liczbach, tak? Także i to nie chodzi o to, żeby tych ludzi dyskryminować, bo ci liderzy nie są źli, chodzi o to, żeby im pomagać przewodzić w świadomy sposób, dlatego przywództwo, ja jako lider rozumiem perspektywę pracowników i mogę określić moje mocne strony i słabe strony, te do poprawy w tym kontekście oraz mam pomysł na to, jak zbudować poczucie przynależności do zespołu i podłączyć następnie ten zespół do firmy. I to jest zadanie HR-ów, zadanie top managementu, żeby taką edukację i taki rozwój, taką świadomość, taką refleksję tym bezpośrednim przełożonym pracowników zapewnić w Polsce. Jest 2 miliony bezpośrednich przełożonych pracowników, około mamy 2,5 miliona menedżerów, z czego 400-500 tysięcy jest top executives, ale tych najważniejszych menedżerów zarządzających na co dzień ludźmi, których widzą ci ludzie 10 razy częściej niż swojego prezesa w ciągu roku, mamy 2 miliony, może nawet 2 miliony 100, taki jest szacunek i 90% z tych ludzi na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada normalnie. No to wiecie, w tym podcaście mówię o tym bardzo często. W każdym razie zwróćcie uwagę na to, że ta korelacja jest bezdyskusyjna. Ona jest bezdyskusyjna. 70% ludzi nie jest zadowolona z pracy, jeśli nie poleca pracy ze swoim szefem. 72% ludzi jest zadowolona z pracy, jeśli poleca pracę ze swoim szefem. Czego w takim razie ludzie oczekują od swoich bezpośrednich przełożonych? My zrobiliśmy znowu współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy oceną lidera a zapewnieniem przyjaznej atmosfery pracy, więc numer jeden, szanuje innych ludzi. Numer dwa to jest dba o atmosferę i integrację zespołu. Numer trzy, zna misję, wizję, cele strategiczne organizacji, zna się dobrze na swojej pracy, którą wykonuje. Numer cztery, zależy mu na poczuciu przynależności pracowników do organizacji, zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów, wyciągania z nich wniosków, utożsamia się z organizacją, dba o jej ogólny rozwój, jasno komunikuje oczekiwania oraz wymagania względem pracowników, ma wysokie standardy moralne i etyczne, komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty. I to jest dziesiątka oczekiwań z 2022 roku, korelacja czynników pomiędzy oceną lidera a zapewnieniem przyjaznej atmosfery pracy. Ja nazywam to non-MBA skills, trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem. No i do tego momentu, na co bym zwrócił uwagę? Po pierwsze, że na siódemce oczekiwań pracowników względem firmy ta siódemka się za bardzo nie zmieniła. To, co jest zaskakujące w tym badaniu, to zaskakujące mnie osobiście pozytywnie, to jest, że pracodawca dba o zrozumienie misji, wizji wśród pracowników i to jest numer dwa. Wiecie, poczucie przynależności, poczucie sensu. Dla mnie to jest organizacje przyszłości są wyraziste i pozwalają podjąć ludziom decyzję, czy chcą dołączyć do firmy, która reprezentuje właśnie takie wartości, właśnie ma taką misję, właśnie ma takie przekonania, tak? I to jest bardzo ciekawe. Nie ma zbyt dużych różnic pomiędzy pokoleniami. Piątka, czyli u nas pracodawca dba o rozwój i naukę, w pokoleniu Z idzie na numer jeden. To jest normalne, ludzie oczekują rozwoju. Natomiast cała reszta jest praktycznie bez zmian. Zresztą, jak to wynika, jakie mamy dzisiaj wyniki dla pokoleń? My pierwszy raz, z uwagi na to też, że mamy dość fajną próbę, wyodrębniliśmy wyniki dla generacji. Generacja Z to są ludzie, którzy mają poniżej 28 lat, generacja Y 29 do 40 lat i generacja X powyżej 40 lat. I teraz jak kształtują się wyniki? Teraz można by było powiedzieć o tak, słuchajcie, jeśli chodzi o Zetki, to NPS w 2022 dla pracodawców i dla grupy Z to jest 1. Czyli zobaczcie, do tej średniej, którą mamy 7, on jest o 6 punktów niższy i co ciekawe, zwiększył się tylko o 5 punktów versus 2021. Dla pokolenia Y NPS jest 4, zwiększył się o 8 punktów, NPS nie jest w procentach, wybaczcie. No i uwaga, pokolenie X NPS 15, czyli gdybyśmy w tym badaniu wyodrębnili tylko próbę dla ludzi po 40 roku życia, to NPS dla Polski byłby 15 i to jest wzrost o 19 punktów. Jak pokazuje te badania różnym firmom, to firmy mówią, najczęstsza hipoteza, że ci ludzie mają więcej do stracenia, mają więcej zobowiązań, więc z uwagi na czasy, które nastały, X-y znacznie bardziej polecają pracodawców. Pamiętajcie, że to jest tylko hipoteza, trzeba było dogłębić, żeby to sprawdzić. W każdym razie jest duża różnica pomiędzy NPS-em Z-ek i NPS-ów X-ów. To jest różnica 14 punktów, czyli 1 versus 15. Kolejna rzecz to jest zadowolony z pracy, czyli pokolenie Z, 42% Z-ek jest niezadowolona z pracy przy tylko 26% niezadowolonych X-ów. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Dla Y-ków to jest 37%. 28% Z-ek jest zadowolony z pracy przy 48% dla X-u, czyli co drugi Polak jest zadowolony z pracy dzisiaj i tylko co mniej niż co trzeci, jeśli chodzi o pokolenie Z. NPS bezpośredniego przełożonego. Dla Z-ek 41% osób poniżej 28 roku życia nie poleca swojego szefa. 24% X-ów nie poleca swojego szefa. Motywacja do pracy. 42% ludzi z pokolenia Z nie ma motywacji do pracy przy 24% w pokoleniu X. I ostatnia rzecz, która jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. 49% Polaków, czyli co drugi Polak, deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przy tylko 21% osób z pokolenia X. Czyli co piąty Polak po 40 roku życia deklaruje, że odejdzie z pracy przy co drugim Polaku z pokolenia Z. To ja często zadaję takie pytanie, czy środowisko pracy, sposób w jaki traktujemy Z-ki, X-y są inne? No nie. Jest bardzo podobne, firmy świadczą podobne wynagrodzenie, podobne benefity, podobnie traktują ich liderzy i tylko ludzie z młodego pokolenia mają mniej, że tak się wyrażę, cierpliwości do tego, jak wygląda organizacja, są bardziej krytyczni i szybciej podejmują decyzje, pewnie też z braku zobowiązań. Ostatnio gdzieś przeczytałem, że dzisiaj wydłużył się czas mieszkania z rodzicami przez 10 lat z 23 roku życia, kiedy ludzie zakładali swoje rodziny, do 30 roku życia. I to nie chodzi o to, żeby obwiniać tych ludzi absolutnie. Ja jestem zachwycony młodym pokoleniem i spotykam tylko ludzi z bardzo dużym szacunkiem, odpowiedzialnością. Mamy kilka osób u siebie i nie chodzi o to, żeby dyskryminować i w sposób krzywdzący oceniać, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć i być może trzeba po prostu przysiąść i pogadać. I tak jak z wszystkimi pracownikami, nie ma lepszej rzeczy, której możesz dać pracownikom, jak poświęcenie im czasu w gęba, w miejscu, gdzie przebywają, bez oceniania. W związku z tym mam nadzieję, że dostarczyłem wam szeregu danych. Badanie niedługo będzie pewnie do pobrania. Jeszcze się zastanawiamy, gdzie je umieścimy. Dam wam znać tutaj, w którym miejscu. Pamiętajcie, 7 najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy to jest dobry szef, pracodawca dba o znajomość misji, wizji, daje możliwość zgłaszania problemów i rozwiązuje te najważniejsze, zapewnia pracę atrakcyjną pod kątem wynagrodzenia, dba o rozwój i naukę, zapewnia dobrą atmosferę i ostatnia rzecz, work-life balance. Jeśli chodzi o pokolenia Z, za bardzo się to nie zmienia. Rozwój jest na pierwszym miejscu, ale pozostało 7 czynników. Oprócz ostatniego, który jest już nie zaskakujący, work-life balance zamienia się na dba o stabilne miejsce pracy. Tak jak wam powiedziałem, my się mocno przykładamy do tych badań. Traktujcie jako jedno ze źródeł uzyskiwania informacji o waszych pracownikach. Drugie źródło, które wam proponuję, to jest robienie employee proposition canvas, czyli na przykład robienia grup fokusowych i określania z design thinking. Jest to narzędzie value proposition canvas. Ja je zamieniłem na employee proposition canvas, czyli bierzemy różne grupy społeczne w naszej organizacji, na przykład pokoleniowe, i określamy, jak oni interpretują swoje zadania w pracy, jakie w związku z tym mają bóle, czyli co ich stresuje, co im daje złe emocje. Jakie są złe emocje, przepraszam, i jakie mają potencjalne korzyści z wykonywania tych zadań. Następnie maczujemy to z propozycją wartości dla pracowników, które daje pracodawca. Co jest ważne? Nie robimy tego dla pracowników jako jednej grupy społecznej, tylko właśnie dla grup person, gdzie segmentujemy ludzi w różnym kluczu, żeby zrozumieć te różnice. I co jest jeszcze ważne, trzecie źródło to jest przebywanie z pracownikami, czyli chodzenie do gęba i po prostu przebywanie z nimi i patrzenie na ich bolączki, rozmowy bez oceniania i uważam, że notabene to trzecie źródło jest najlepsze. Na koniec mały tip. To, co mi działa na, bo często zadajecie takie pytania, czy to w ankietach, czy na naszych spotkaniach online, zadajecie takie pytania, no to jak spowodować, żeby ci liderzy zrobili tę refleksję, wzięli się za siebie i inaczej podchodzili do pracowników. Ja im pokazuję to, czego oczekują ludzie od swojego bezpośredniego przełożonego i uważam, że nie ma dzisiaj, a propos employee proposition canvas, to jak weźmiecie liderów, to to, co ich najbardziej stresuje, to to, że ludzie mogą ich ocenić jako słabych liderów. Nie pracodawca, tylko ludzie, nie szef, tylko ich zespół. W związku z tym ja widzę na swoich na przykład wystąpieniach, kiedy ludzie wyciągają telefony i jak pokazuję im korelację oceny liderskiej z tymi czterema rzeczami, wiecie, że 70% ludzi, która nie poleca pracy ze swoim szefem, nie jest zadowolona z pracy i tak dalej, to oni wtedy wyciągają telefony, a przy 10 oczekiwaniach pracowników względem lidera, przy tych korelacjach, no to pstrykają jak na jakimś koncercie. Więc po tym wszystkim widać, że jak chcecie budować motywację liderów do zmian, to uważam, że jednym z takich najlepszych, jak to się mówi po angielsku, triggerów, to jest to, żeby pokazać liderom, jak mogą zwiększyć swój autorytet albo poprawić ocenę pracowników względem tego szefa i wtedy ci ludzie robią refleksję i dbają o to, ponieważ jest to ich emocjonalna potrzeba, a nie tylko cel pracodawcy, więc może zamiast oferowania im na samym początku szkoleń z tych wszystkich bardzo modnych rzeczy, to powinniśmy doprowadzić do tego, że oni robią refleksję odnośnie tych 10 oczekiwań na przykład i swojej roli związanej z tym. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Na koniec jeszcze przypominam, że trwa rekrutacja na Leadership Executive Program. leadershipexecutiveprogram.com. Znajdziecie tam szczegóły. Do pierwszej grupy mamy już zarezerwowane 50% miejsc. Serdecznie Was zapraszam. To jest program, gdzie robimy rekrutację selekcyjną. Będziemy się spotykać, żebyście też mogli określić, czy to jest program dla Was, ale też wymaganiem osób, które już zarezerwowały miejsce, jest dobranie grupy pod kątem doświadczeń, wyzwań, ale też stanowiska w strukturze organizacyjnej, żeby na mastermindach, które organizujemy w tym programie, wymieniać się wiedzą, problemami, wyzwaniami. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do usłyszenia za tydzień. Cześć!